w naszym programie Czas na Wiadomości.
Uniemożliwienie cyfrowego nadawania telewizji Trwam na pierwszym multipleksie będzie tematem wtorkowego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury.
Spotkanie odbędzie się na wniosek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Posłowie wskazują na niejasności kolejnego postępowania dotyczącego przyznania prawa do nadawania na MUKS-ie pierwszym, w wyniku którego telewizja Trwam otrzymała koncesję.
Była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poseł Elżbieta Kruk podkreśla, że na razie jest to jednak prawo na papierze.
Nie ma telewizja możliwości tego nadawania, w związku z tym, mimo że Telewizja Polska powinna opuścić ten multipleks zgodnie z ustawą cyfryzacyjną, to po pierwsze. Po drugie, w sposób skandaliczny doszło do naliczenia opłaty, coś, czego się nie dostało. To znaczy Fundacja Lux Veritatis została zobowiązana decyzją przewodniczącego Krajowej Rady do zapłacenia pierwszej raty opłaty koncesyjnej w październiku tego roku, mimo że jeszcze nie może korzystać z tego uprawnienia. To jest sytuacja, która wymaga zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wielu pytań.
TVP, która docelowo ma nadawać tylko z trzeciego multipleksu, a dziś robi to także na pierwszej platformie, powinna opuścić MUKS pierwszy w momencie, kiedy jej kanały obejmą zasięgiem 99% terytorium kraju. To już się jednak stało, dodała poseł.
Na posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury zaproszony został przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, minister administracji i cyfryzacji Michał Boni oraz prezes UKE Magdalena Gaj, a także przedstawiciele spółek, które brały udział w drugim konkursie.
Transmisję z posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Początek o godzinie 15.
Coraz więcej Polaków wyjeżdża za granicę. Z roku na rok wzrasta liczba emigrantów. Jednak, jak napisał jeden z dzienników, Główny Urząd Statystyczny opóźnia publikację danych statystycznych, co sprzyja polityce rządu PO-PSL.
Rzecznik GUS-u poinformował, że dane dotyczące liczby emigrantów są zebrane, ale nie można ich opublikować przed 13 października, gdyż nadal trwa ich opisywanie.
Przypomnijmy, zazwyczaj dane GUS publikuje we wrześniu, sierpniu czy lipcu. W tym roku będzie to 18 października, czyli 5 dni po referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Tymczasem dane są alarmujące. Pod koniec ubiegłego roku 2 miliony 130 tysięcy Polaków przebywało za granicą. To o 70 tysięcy więcej niż w 2011 roku i 130 tysięcy więcej niż w 2010. Jak pisze Dziennik, zbliżamy się do rekordowej liczby emigrantów odnotowanej w 2007 roku. Wtedy liczba ta wynosiła 2 miliony 270 tysięcy osób.
Profesor Grażyna Ancyparowicz, była dyrektor Departamentu Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, wskazuje na zaniedbania w obszarze rynku pracy, gdzie państwo nie ma alternatywy względem prywatnych pracodawców. Państwo musi zapewnić pracę obywatelom, stwierdziła profesor.
Polska wkroczyła na bardzo złą drogę i jeżeli się z tej drogi nie wycofamy, nie zaczniemy rządzić w sposób, który będzie przyjazny dla obywateli, a nie tylko dla kompradorskich, uwłaszczonych elit i zagranicznego kapitału, no to ja niestety nie widzę ani szansy na wzrost gospodarczy, ani jakichś pozytywnych perspektyw, ale dla mnie kluczem do sukcesu jest uzdrowienie sytuacji na rynku pracy w Polsce, a tu jest potrzebna aktywna rola państwa, które musi stworzyć alternatywę dla samowoli pracodawców. Najwyższa pora, żeby przyjrzeć się temu krytycznie.
Co więcej, w bieżącym roku liczba zgonów może aż o 40 tysięcy przekroczyć liczbę urodzonych w Polsce dzieci. Ujemny przyrost naturalny to skutek m.in. antyrodzinnej polityki rządu i degradacji służby zdrowia. Mimo to rząd Donalda Tuska nie widzi problemu, dodaje profesor.
Reformy, które polegają na prywatyzacji usług, które powinno świadczyć państwo na rzecz swoich obywateli, bo bierze za to niemałe pieniądze, bo nie są niestety dla wielu grup społecznych dostępne. Mamy jeszcze problemy przecież niedożywienia, mamy bardzo duży obszar nędzy, bo prawie 30% Polaków jest dotkniętych jakąś formą ubóstwa. No więc w tym trudno się dziwić w takiej sytuacji, że mamy niestety tak dużą śmiertelność właśnie w grupie dzieci i prawdopodobnie w grupie osób starszych też statystyka nie będzie wyglądała lepiej.
Najściami policji i straży miejskiej straszą miejscy urzędnicy wyborców, którzy chcą się dopisać do list głosujących w warszawskim referendum, informuje nasz dziennik.
Chodzi o osoby, które mieszkają w stolicy, ale nie są tam zameldowane. Mimo to chcą uczestniczyć w referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska prezydenta miasta. Głosowanie odbędzie się 13 października.
Klub radnych PiS w Warszawie zapowiada, że we wtorek będzie się domagać w trybie pilnym informacji o tym, ile osób próbowało się dopisać do listy wyborców, a ilu odmówiono.
Radny Maciej Wąsik podkreśla, że aby dopisać się do rejestru wyborców, potrzebne jest oświadczenie o zamieszkaniu. Praktyka stała się inna. Żądane są różnego rodzaju dokumenty. Dodatkowo Straż Miejska sprawdza, czy osoby zamieszkują dane lokale.
Znam takie przykłady osób, które nie są dopisywane do rejestru wyborców, pomimo tego, że na przykład przedstawiły umowę wynajmu mieszkania, a tylko dlatego, że strażnik miejski przyszedł i nie zastał tej osoby w domu, bo przyszedł w godzinach pracy. Uważamy, że to nie są najwyższe standardy demokratyczne. Uważamy, że po próbie wykorzystania Straży Miejskiej do własnych celów wizerunkowych pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz używa urzędników w dziennikach do tego, żeby zwiększyć swoje szanse na pozostanie prezydentem w celu zmniejszenia frekwencji. Uważamy, że nie powinno to tak być. PiS złożymy jutro interpelację do pani prezydent w tej sprawie i będziemy chcieli, żeby w trybie ekstraordynaryjnym odpowiedziała na tą interpelację.
Politycy zwracają uwagę, że w dzielnicach warszawskich nie ma obwieszczeń informujących mieszkańców, gdzie znajdują się komisje referendalne.
Poseł Mariusz Kamiński, szef stołecznych struktur PiS-u, podkreśla, że także władze na szczeblu krajowym dopuszczają się łamania zaleceń Rady Europy. Chodzi o zachęcanie warszawiaków do zbojkotowania referendum.
Istotą tego kodeksu jest to, że jeżeli mamy do czynienia z referendum lokalnym, to władze publiczne wszystkich innych instancji, ich bezwzględnym obowiązkiem jest zachowanie pełnej neutralności. Jak widzimy, w Polsce te standardy europejskie nie są respektowane, są one wręcz łamane przez prezydenta i przez premiera. To jest rzecz niedopuszczalna, to jest rzecz tak naprawdę kompromitująca nas na arenie europejskiej.
Centrum Nauki Kopernik, Most Północny, Deptak na krakowskim Przedmieściu to tylko niektóre inwestycje przygotowane za czasów, kiedy to prezydentem Warszawy była świętej pamięci Lech Kaczyński.
Te projekty są zrealizowane w 100%, jednak dziś przypisuje się ich wykonanie innym, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Politycy PiS-u zwracają uwagę, że po zmianie władzy Platforma Obywatelska wycofała się z wielu zaplanowanych inwestycji.
Profesor Piotr Gliński, prawdopodobny kandydat PiS-u na prezydenta Warszawy, wymienił kilkanaście niezrealizowanych inwestycji, m.in. Warszawski Park Technologiczny, Plac Defilad, oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Inny wreszcie projekt, o którym też warszawiacy mało pamiętają. Ja przypomnę, mówił o tym chyba pan prezes, Lech Kaczyński zbudował jedyną sensowną linię tramwajową w ciągu ostatnich lat w Warszawie. To jest ta linia Bemowo-Piaski, linia, która dostała nagrodę za najlepsze wykorzystanie środków europejskich, ale planował także sensowną linię na Moście Północnym, Starchomina. Została zbudowana linia, która, jak państwo wiecie, przy dużych inwestycjach wozi powietrze, ponieważ nie została ona dociągnięta do Tarchomina. Więc no to są przykłady tego, że ta administracja Lecha Kaczyńskiego myślała o Warszawie w sposób racjonalny, jak prawdziwy gospodarz, o tych projektach, które są najbardziej potrzebne.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przypomniał, że za czasów rządów jego brata nie brakowało pieniędzy na inwestycje. Nawet szpitale zgłaszały się do władz Warszawy, aby przejść pod ich zarząd. Nie brakowało pieniędzy na oświatę. Nie zwijano szkół. Wszystkie inwestycje były planowane pod względem finansowym, podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Jak mówił, dziś jest jakaś dziwna sytuacja. Jest większy budżet, nawet uwzględniając inflację, a mamy do czynienia z ciągłymi oszczędnościami, zwinięciami instytucji.
Zatrzymało. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest objawem takiej skrajnie wręcz nieudolnej władzy, co do której trzeba także postawić przynajmniej pytanie, czy wszyscy tam są uczciwi. Jeżeli Warszawa jest rządzona sprawnie i uczciwie, to pieniędzy w tym najbogatszym miejscu w kraju nie powinno brakować.
Prawo i Sprawiedliwość chce także debaty przed warszawskim referendum.
W najbliższą środę w Sejmie odbędzie się debata, podczas której naukowcy zaprezentują swoje ostatnie wyniki badań dotyczące katastrofy smoleńskiej.
Uczestnicy spotkania poddadzą także pod dyskusję wyniki badań ekspertów Zespołu Parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy.
Organizatorem spotkania jest zespół parlamentarny, którym kieruje poseł Antoni Macierewicz. Zaproszenie otrzymali także premier Donald Tusk i szef zespołu przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Lasek.
Polscy uczeni i opinia publiczna będą mogli wysłuchać i zanalizować, zobaczyć argumenty ekspertów, uczonych zespołu parlamentarnego. To być może przyniosłoby szansę na taką ogólnonarodową debatę różnych środowisk naukowych. Niechże pan Donald Tusk też zgłosi swoich ekspertów. Na pewno ich z szacunkiem wysłuchamy, jeżeli będą tylko podawali fakty, a nie próbowali dezawuować drugą stronę.
Nasza obecność w trakcie tej debaty oznacza przede wszystkim, że popieramy pracę każdego naukowca, który stosując metody naukowe dąży do poznania prawdy, powiedział profesor Artur Świergiel z Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego z Warszawy.
Uważam, że w trakcie debaty przez naszą obecność musimy pokazać, że nie zgadzamy się na cenzurowanie lub ograniczanie naukowej debaty dotyczącej katastrofy samolotu w Smoleńsku. I zgoda na takie postępowanie grozi tym, że ten lub następne rządy, niezależnie jakie to będą rządy, mogą zacząć ingerować w naukową, merytoryczną dyskusję. I ta dyskusja może dotyczyć rozmaitych tematów, mniej lub bardziej kontrowersyjnych, ale bardzo ważnych dla Polski. Może dotyczyć na przykład debaty związanej z tym, w jakim kierunku ma się rozwijać w Polsce energetyka.
Na początku debaty głos zabiorą eksperci parlamentarnego zespołu. Wystąpią także bliscy ofiar katastrofy, a następnie odbędzie się dyskusja. Transmisję przeprowadzi Telewizja Trwam.
Nauczyciele są zatrudniani na roczne umowy. Skala jest masowa. Samorządy łamią w ten sposób prawo. Nie reaguje Państwowa Inspekcja Pracy, rząd, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej. Alarmuje Oświatowa Solidarność.
Prawo gwarantuje nauczycielom po roku pracy zatrudnienie na czas nieokreślony. Tymczasem rekordziści na umowach czasowych pracują nawet po 15 lat.
Pedagodzy boją się walczyć z samorządem w obawie przed utratą pracy, chyba że zostaną zwolnieni, wtedy idą do sądu i najczęściej wygrywają sprawy, mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Jest przyzwoleniem rządu, tego rządu i tego ministerstwa szczególnie na dowolne interpretowanie prawa sobie oświatowego, czyli do samowoli. To jest tylko jeden zatrudnianie, a niepłatne godziny zastępstwa, a niepłatne dodatkowe zajęcia. Przecież to jest wręcz plaga w oświacie. Kodeks i Karta Nauczyciela mówi wyraźnie, że te zajęcia są płatne, a samorządy nie płacą. I niech się któryś nauczyciel tylko odezwie, że nie jest zapłacone i już nie pracuje.
Ryszard Proksa nie wyklucza, że wkrótce dojdzie do protestów pracowników oświaty.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.